Proszę Państwa, teraz będziemy płynąć, ale w sposób specyficzny i w dodatku w muzeum, takim muzeum, które niekoniecznie jest zmaterializowane, ale o tym wszystkim opowiedzą moi Państwa dzisiejsi goście. Mateusz Niemiec, kurator przystani muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Matylda Wejdman-Flisaczka.
Dzień dobry.
To trochę historii, zanim przejdziemy do tego muzeum, które nie do końca ma swoją siedzibę, a przynajmniej nie w jednym miejscu i nie zawsze. Kim byli Flisacy i jaką opowieść współcześnie o Flisakach i Flisaczkach możemy opowiedzieć?
Flisacy, a w zasadzie w Krakowie Włóczkowie, bo tej nazwy używano u nas w Krakowie. Ludzie, którzy kiedyś włóczyli drewno, najkrócej można powiedzieć, ale obie nazwy są poprawne. Dzisiaj raczej używa się słowa flisak. To byli ludzie, którzy transportowali różnego rodzaju towary Wisłą. Generalnie w dół rzeki, bo tak było łatwiej. Wisła płynie przeważnie z góry w dół. Żadna rzeka nie płynie odwrotnie. Więc ładowali na swoje jednostki tratwy, galary, szkuty, byki. To są wszystko nazwy różnego rodzaju statków. Towary i spławiali je w dół rzeki. Z powrotem przeważnie wracali na nogach, na piechotę. No bo nie opłacało się tych łódek ciągnąć. Zdarzało się, że je ciągnęli, ciągnąc po prostu z brzegu te łódki. Natomiast bardzo często je sprzedawali po prostu na drewno i wracali z pieniędzmi zarobionymi w górę rzeki. Tak najogólniej. Flisactwo w Krakowie skończyło się w latach 50. XX wieku.
Brzmi strasznie, kiedy pan mówi skończyło się.
Tak, to historycznie się skończyło. Oni po prostu zniknęli z krajobrazu Krakowa. Jeszcze w latach 40., 50., no i wcześniej mamy w naszym muzeum, bo jesteśmy częścią Muzeum Krakowa, mnóstwo zdjęć pokazujących galary na tle Wawelu. Tego jest naprawdę sporo. Ten widok zniknął po prostu jak za pstryknięciem palców w latach 50. Bardzo szybko u nas w Krakowie. Został ten transport wyparty po prostu przez kolej. Kolej się okazała tańsza, wygodniejsza, prostsza. Natomiast obecnie flisactwo, zwane też drewniactwem, flisacy czasem nazywają się drewniakami, bo bywają na drewnianych łodziach, wraca. Ale wraca w trochę inny sposób. Już nie wozi się towarów, raczej wiezie się ideę. Ideę, nie wiem, przyjemności, nawiązania do tradycji. Flisaków ja czasem porównuję do działkowiczów. Działkowicze idą, prawda, na swoje działki po to, żeby miło spędzić czas, uprawiają tą marchewkę, mimo że w sklepie jest tańsza, ale sadzą tą marchewkę, poprawiają te drzewka, docinają. Podobnie z flisakami. Oni budują te łódki, remontują ją, przy łatwiej było im kupić taki jacht, prawda? Ale nie, chodzi o tą drewnianą łódkę, przy której trzeba pracować, na której można spędzać czas. Pływają od miasta do miasta. My w Krakowie mamy trochę gorzej, bo niestety z powodu tego, że śluza, przewóz nie funkcjonuje od paru lat, nie ma możliwości przepłynięcia przez nią, to jesteśmy trochę zamknięci tutaj na tej naszej górnej Wiśle, ale no, też po tym odcinku jak najbardziej można pływać.
To ja popatrzę na panią Matyldę. Czy to oznacza, że pani spędza sporo czasu, żeby przygotować swój środek transportu rzecznego?
Tak, zdecydowanie. Właśnie teraz jesteśmy w tym okresie takim najgorętszym przygotowań, więc tak, jeszcze wczoraj w Smole, dzisiaj już w sukience, ale zaraz znowu w Smole. Tak wygląda okres przygotowania łódek. My na sezon zimowy je wyciągamy z wody. To taka duża operacja, przyjeżdża dźwig i te wszystkie nasze galary pięciotonowe wyciąga. Kładziemy je na takich dużych oponach. No i potem wchodzimy pod nie i zaczynamy skrobać. Zeskrobujemy ten sezon poprzedni, błoto, muł i to wszystko, co tam do tych łódek się niedobrego przylepiło. Taką łódź potem trzeba oczyścić. Najlepsze jest do tego tak naprawdę szare mydło, które zmienia zasadowość też drewna. I potem je konserwujemy. Konserwujemy je olejem lnianym ze smołą drzewną i z terpentyną. To taka mieszanka, taka trochę szwedzka receptura konserwacji statków. I co? I zrzucamy je na wodę. Już za 2 tygodnie mamy nadzieję być z powrotem na wodzie.
Jak długo trwa oporządzenie takiego statku?
No, to zależy od załogi.
Rozumiem.
Sprawna załoga, no myślę, że tak tydzień, dwa tygodnie czasu jest w stanie się z taką pracą uwinąć. A czasem trwa to cały sezon zimowy, ale to tak jak Mateusz powiedział, trochę tak, że my przyjeżdżamy na te łódki, trochę sobie na nich siadamy, otwieramy sobie herbatę i tak.
Brzmi się lankowo, obawiam się, że tutaj jest jeszcze jakaś opowieść o jednak ciężkiej pracy, no ale napiłabym się herbaty.
Zapraszamy.
No ja podejrzewam, że zapraszycie nie tylko mnie, ale w ogóle wszystkich, ponieważ to jest tak, że pomimo tego, że działacie niedługo przynajmniej pod Muzeum Krakowa, bo to są raptem 2 lata, o ile dobrze pamiętam, tak? Od 2023
tak,
roku?
W lutym 2023 w ramach muzeum powstało w ramach Muzeum Krakowa powstał nowy oddział, czyli przystań muzeum. Jesteśmy 20. oddziałem Muzeum Krakowa.
No to tak okrągło.
Tak.
Zobowiązująco.
Tak, tak.
I co się dzieje w takim oddziale?
My jesteśmy dziwnym oddziałem, ponieważ jako jedyni nie mamy na razie siedziby. Naszą siedzibą jest łódka. No i do niedawna jeszcze był fragment trawnika na bulwarach, bo dzierżawiliśmy 7 pali oraz kawał terenu pod Norbertankami. Niestety w zeszłym roku z powodu zamulenia tego terenu musieliśmy przenieść nasze miejsce stacjonowania nieco bliżej mostu Dębnickiego. Tam już jakby nie mamy brzegu, mamy tylko 7 pali, zobaczymy co będzie w przyszłości. Natomiast no mamy naszą muzealną łódkę Galar Szwajcarka, która ma swoją historię. To jest najdłużej pływający galar na Wiśle. Jest to już z tej serii nowo zbudowanych galarów, jakby po tej przerwie, kiedy galary z Wisły zniknęły.
A nowo to o jakim czasie mówimy?
Kilkanaście lat. Od kilkunastu lat wróciły. Tu w ogóle zwrócę uwagę na samo słowo galar. Galar to jest nasza krakowska łódka. W ogóle ten typ galarów to jest galar krakowski.
Czyli nasze.
Nasze, tak. U nas robione. Kraków kiedyś słynął z tego właśnie, że te galary były produkowane. Więc mimo, że mamy daleko do morza, no to u nas budowano statki. W okresie wolnego miasta Krakowa to małe państewko było eksporterem statków. Właśnie galarów. Więc jeśli chodzi o galary, a galary zrobiły ostatnio furorę na Wiśle, praktycznie większość nowych statków, które powstaje, to są albo galary, albo pochodne galara, bo to jest bardzo prosta konstrukcja, wręcz banalna w swojej budowie, ale idealnie stworzona na rzekę. Ona nie nadaje się na morze, nie można nią wypłynąć na falę, natomiast na rzekę konstrukcja jest idealna.
Powiedział pan o tym, że współcześnie wiezie się idee, a nie towary. To mogę podpytać o to, co się faktycznie ze sobą wiezie i jaka to może być opowieść zarówno dla mieszkańców, co jest dla mnie bardzo istotne, ale też dla turystów, no bo ja rozumiem, że jest to jakiś element kolejnej opowieści o Krakowie.
Tak, my generalnie nie robimy czegoś takiego jak rejsy. Od tego są inne firmy, prawda, pod Wawelem, które się tym zajmują. My prowadzimy na naszej muzealnej łodzi tak naprawdę działalność muzealną, tylko że nie w salach wykładowych czy naszych salach edukacyjnych, tylko właśnie na łodzi. Czyli co robimy? Zapraszamy mieszkańców oraz turystów, wszystkich, którzy są chętni, na to, żeby do nas przyszli na taką łódkę i wypływamy. I opowiadamy o historii. Ja wywodzę się z działu fotografii, przez wiele lat pracowałem w muzeum i zajmowałem się dawną fotografią, więc ja bardzo lubię opowiadać o tym, jak się Kraków zmienił. Mamy coś, co nazywamy pływającą wystawą. Na łodzi po prostu pokazujemy wydruki, wielkoformatowe wydruki, 1,30 m na 1 m, Krakowa z XIX wieku i płyniemy w to miejsce, które te wydruki pokazują i możemy porównać, jak się Kraków zmienił. Czyli mamy, prawda, na żywo widok współczesnego Krakowa i widok historyczny. Jeśli ja prowadzę takie zajęcie, to opowiadam, prawda, co się zmieniło, jak to wszystko wygląda. Opowiadamy nie tylko o historii, bo opowiadamy również i o przyrodzie, ale tu już zapraszamy naszych partnerów z zewnątrz. Tutaj współpracujemy między innymi z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i zapraszamy naukowców, profesorów właśnie z PAN-u i oni opowiadają o roślinach, o ptakach, tylko też nie na sali wykładowej, tylko na łodzi. Czyli, prawda, opowiadamy o tych ptakach, które akurat usłyszymy. Ja czasem to komentuję, że z przyrodnikami jest ten problem, że nigdy nie wiadomo, co na takim rejsie będzie, no bo nie wiadomo, którego ptaka, która roślinka, czy roślinka jest mniejsza, prawda? Które zwierzątko nam się pokaże. Z historykami jest łatwiej, no bo jak powiem, że za 3 minuty zobaczymy Wawel, to ten Wawel tam jest, prawda?
No i tak, to tutaj nie mamy zbyt dużego pola manewru. Proszę państwa, zaproszę państwa na chwilę przerwy. Mateusz Niemiec, Matylda Wejdman wciąż w studiu Radia Kraków. Myślę, że nie uciekną, więc słyszymy się już za moment. Wracamy na antenę Radia Kraków w studiu Mateusz Niemiec i Matylda Wejdman. Flisaczki, flisacy, rzeka i to, jak się możemy po niej przemieszczać. Ja się zatrzymam na chwilę na tych środkach transportu. Czy wychodzi pani na wodę po to, żeby się odprężyć, po to, żeby zrobić coś z Muzeum Krakowa, po to, żeby opowiedzieć jakąś historię sama dla siebie?
Myślę, że wszystkie te wątki łączę w mojej pracy, ale tak, moja historia na pewno zaczęła się od tego, że odkryłam tą rzekę, odkryłam ją wypływając, no, powiem szczerze, poza Kraków, gdzie Wisła się rozlewa, gdzie Wisła jest dzika, piękna, gdzie są piaszczyste łachy, są wyspy nietknięte przez ludzką stopą, pewnie od co najmniej kilku tygodni, jak tam jakiś może kajakarz dopłynął z Bunkany. Więc tak, zaczęło się od takiej pasji, takiej umiłowania dzikości, a ten fragment krakowski, no, jestem z Krakowa, jestem związana z tą rzeką też tak emocjonalnie. Mm-hmm. Ona zawsze była w moim życiu i chcę ją pokazywać ludziom i myślę, że warto na nią wypłynąć, szczególnie na naszych jednostkach, które są zupełnie innymi jednostkami niż takie może bardziej komercyjne, bo są to jednostki drewniane, tradycyjne i takie doświadczenie rozgrzanego pokładu pod bosą stopą drewnianego mm-hmm. jest niesamowite.
Ale to znaczy, że są bardziej organiczne?
Można tak powiedzieć, myślę, że tak. Mhm.
Powiedziała pani, że chce pokazywać Wisłę i pokazywać tę przestrzeń. Pan z kolei powiedział o tym, że możemy na żywo zobaczyć przy pomocy zdjęć, ale też tego, co widzimy zupełnie realnie, o zmianie. Czy rzeka to jest trochę opowieść o zmianie? Przyglądaniu się tego, co chciałabym powiedzieć, schrzaniliśmy, ale może to nie będzie dobra opowieść. Ale właśnie, czy jest źle? Czy mamy co pokazać? Bo jest pięknie, tylko musimy po prostu wiedzieć, o co dbamy.
Czy schrzaniliśmy? To jest podobne pytanie, jak czy stoimy tyłem czy przodem do Wisły. Ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo ja raczej pozytywnie do tego podchodzę. Znaczy, nie znajduję też momentów w historii, kiedy byśmy jakoś bardzo do Wisły stali tyłem. Tutaj w Krakowie. W innych miejscach, no, w inne miejsca to już też nie mi oceniać, natomiast zostańmy w samym Krakowie. Wisła w Krakowie jest kreacją człowieka. Ona, gdyby nie człowiek, możliwe, że płynęłaby inaczej. To my ją trochę zmusiliśmy do tego, żeby płynęła tak, jak płynie, bo Wisła przebiłaby się na przykład przez dębniki. Z drugiej strony pokazywała nam, że nie do końca będzie nam się poddawać, bo przez wieki krakowianie próbowali ją zmusić do tego, żeby płynęła starą Wisłą, czyli dzisiejszymi ulicami Dietla i Daszyńskiego. Natomiast ona w pewnym momencie powiedziała, że nie, że ona jednak będzie płynąć na wprost, tak zwaną za Kazimierką, no i nie było już na nią siły i tak zostało. Rzeczywiście Wisła w samym mieście, no, to nie jest naturalna rzeka, ale z drugiej strony, czy miasto jest naturalne? No, w pewien sposób umówiliśmy się na to, że w mieście przetwarzamy trochę tą przestrzeń po to, żeby żyć. Wisła też jest taka na tyle ciekawą rzeką, że jeśli odpłyniemy trochę od tych miast, zwłaszcza na środkowej Wiśle, czyli powyżej Sandomierza, tam znowu spotkamy taką dziką rzekę. No, ona jest bardzo zróżnicowana. Czy my ją schrzaniliśmy? Myślę, że schrzaniliśmy dużo więcej w innych aspektach niż akurat jeśli chodzi o samą Wisłę. Z Wisłą
ale
jest tak źle.
Otoczenie, ale to, w jaki sposób się zachowujemy na przykład na jej brzegu, to dla mnie wciąż jest opowieść jednak o niej. No i kiedy sięgniemy tak naprawdę ręką metr od nas, no mamy co zbierać, mówiąc krótko.
Tak, chociaż nie jest tak najgorzej.
Pan jest naprawdę optymistą.
Tak. No, znaczy, zobaczcie, bo przekształciliśmy tą rzekę, czy brzegi tej rzeki, ale gdybyśmy nie przekształcili jej, no to nie byłoby Tyńca. Nie byłoby Wawelu. To też jest nasze przekształcenie jako ludzi. Nie byłoby Skałki. Więc no, są przekształcenia, które są dobre, są przekształcenia, które są złe. I nie jest tak źle, bo jak się pływa na to...
A może nie warto w ogóle zastanawiać się nad tym, czy jest dobrze, czy źle, tylko zaopiekować się tym, co jest i raczej
dokładnie
patrzeć
tak.
W kierunku tego, co możemy z tym zrobić, żeby po prostu nie zepsuć tego, co mamy.
Dokładnie. Zostawmy to, co jest dobre, a poprawiajmy ewentualnie to, co jest złe i cieszmy się nią, bo ona jest naprawdę piękna.
No dobrze, a na jakie wydarzenia na przykład w najbliższym czasie może nas zaprosić oddział waszego muzeum?
Zapraszamy już w maju. W maju rusza Flis Królewski. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Od 20 lat, dokładnie od 19, w przyszłym roku będzie 20 lat, Jarosław Kałuża organizuje Flis od zera spławnego, czy zero spławne na Wiśle jest w okolicach Oświęcimia do Gdańska.
Co to znaczy zero spławne?
Czyli miejsce, gdzie Wisła przynajmniej teoretycznie jest spławna. Można tam pływać łódkami. Mm-hmm. To nie jest początek samej Wisły, bo Wisła, prawda, dużo wcześniej ma swoje źródła, natomiast to jest taki moment, kiedy ona jest uznawana za rzekę nadającą się do spławu. I to jest, jak mówię, na wysokości mniej więcej Oświęcimia, w miejscu, gdzie Przemsza wpada do Wisły. I on co roku płynie od tego zera do Gdańska. My od jakiegoś czasu mu pomagamy na tym odcinku krakowskim, a w tym roku w ogóle wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za odcinek Flisu Królewskiego, krakowski, czyli od Oświęcimia aż do Niepołomic praktycznie.
To sporo.
I 7 maja Flis na Zerze, będzie taka mała uroczystość, wyruszy. Będzie płynął w stronę Krakowa. Tyniec osiągniemy 8 maja, a 9 maja przepłyniemy z Tyńca do centrum. Pod Wawelem około 15 prawdopodobnie rozwiniemy chorągiew Włóczków Krakowskich, ale zapraszamy wszystkich przede wszystkim na rynek na godzinę 18. Tam będzie już któryś raz, chyba trzeci czy czwarty, już nawet nie pamiętam, uroczyste przekazanie bandery Flisu Królewskiego kolejnym szyprom. To będzie pod wieżą ratuszową. Zabije dzwon Bolesław i w uroczystym pochodzie z muzyką, z flisakami przejdziemy następnie na przystań na Łodzie, gdzie dyrektor muzeum po raz kolejny wciągnie banderę, specjalnie stworzoną przez Ewę Ciepielewską, artystkę krakowską, banderę dla naszej łódki, dla naszego oddziału. Wciągnie tą banderę na maszt, jakby symbolicznie rozpoczynając sezon. Mhm. Dalej będzie można na łodziach potańczyć i pośpiewać. Będą dwa zespoły. Kapela Siwka oraz Grzesiek Świtalski, znany na pewno wielu z racji szant, ale tu będą szanty mm-hmm. wiślane. Mm-hmm. Więc kapela Siwki zaprosi do tańca na łodziach, natomiast Grzegorz będzie uczył flisackich szantowych pieśni. Będzie można nawet do niego się dołączyć, z nim grać, śpiewać. I to 9. 10 ruszamy dalej, popłyniemy w stronę Mogiły i można będzie nas też spotkać w jachtklubie w Mogile, bo tam nas zaproszono na rozpoczęcie sezonu. A dalej Flis będzie płynął do Gdańska.
Czyli kawał drogi.
Tak, natomiast generalnie od czerwca zapraszamy głównie na taki cykl Krakowianie na galary. Będziemy zapraszać na różnego rodzaju wydarzenia historyczne, przyrodnicze, artystyczne, bo robimy też tak, że łączymy też różne dziedziny, mhm. na przykład zapraszamy historyka i artystę, żeby wspólnie prowadzili jakieś wydarzenia. Historyk prowadzi historii, a pod okiem artysty można na przykład namalować to, co żeśmy widzieli. I zapraszamy na takie wydarzenia, one będą bardzo kameralne, bo maksymalnie 20 osób zabieramy.
No to trzeba będzie czatować na bilety.
Trzeba będzie czatować. Bilety są bardzo tanie, od razu powiem, one są wręcz symboliczne. To jest 30 zł, nieważne jakie to jest wydarzenie. Bardziej nam tak naprawdę chodzi o to, że jeśli ktoś kupi bilet, to przyjdzie na to wydarzenie. Mm-hmm. Bo jak mówię, mamy bardzo ograniczoną ilość miejsc. No, łódki są duże, natomiast wedle przepisów nie możemy zabrać więcej osób.
Pani Matyldo, a jeśli chciałabym zostać flisaczką, to co muszę zrobić?
No właśnie flisaczka to takie pojęcie. Flisaczki to toruńskie pierniczki, tak się najbardziej kojarzy. No, tak naprawdę flisaczki nigdy nie istniały. Flisaczki to trochę taki wymysł na potrzebę powrotu, znaczy pojawienia się kobiet na rzece. W historii to był bardzo męski zawód mm-hmm. i też no, chciałam podkreślić, że miało to rację zbytu, ponieważ do tego, żeby być flisakiem, trzeba było być chłopem silnym, który znikał z domu na pół roku. Który żył w trudnych warunkach, a kobiety w tym czasie zajmowały się gospodarstwem, co było równie ważną pracą.
Nie mamy żadnych doniesień historycznych o kobiecie, która była flisakiem w takim razie?
To był bardzo mocno zmaskulizowany zawód.
No ale wiele takich było, a jednak tak. Gdzieś tam dokopywaliśmy
to znaczy,
się
były
do różnych... Dlatego pytam, coś się pojawiało.
Przez Wisłę, tak.
Były przewodniczki. Czasem zdarzało się tak, że bo mówimy o flisakach, takich typów flisaka, ale zawód rzeczny to jest przecież rybak, czy no przewoźnik. Tak. Ich było kilka takich zawodów. Zresztą mieliśmy ich w Krakowie. Cech rybaków był dość mocny w naszym mieście. Zdarzało się tak, że ale to przeważnie po zmarłym mężu, żona przejmowała jakby jego interes. Mhm. Ale tutaj rzadko się zdarzało tak, żeby ona popłynęła w takim flisie kilkutygodniowym. Rzeczywiście, to było typowe zajęcie dla mężczyzn. Ze względów obyczajowych, ale też i nawet higienicznych, po prostu kobiet na tego typu rejsy nie zabierano, jako załogę. Mm-hmm.
Rozczarowująco, muszę powiedzieć. Liczyłam jednak na jakąś kobiecą opowieść tutaj.
Będziemy szukać, może coś natrafimy. Natomiast to był taki bardzo typowo mężczyzna. Trochę jak, prawda, górnik. Podobna sytuacja. Bardzo, znaczy taki typowo męski zawód.
Nie, no ja oczywiście się uśmiecham pod nosem, bo jakby przyjmuję prawdę historyczną. Natomiast jakoś w nurcie tego odkrywania, tego, że jednak czasem zdarzało się, że w tym bardzo męskim świecie zdarzały się kobiety, które na przykład weźmy pierwsze studentki Akademii Sztuk Pięknych, zakładały spodnie i walczyły o swoje. Być może na taką historię trafimy. Czyli co? Zapraszamy na rzekę.
Zapraszamy na rzekę, zapraszamy na nasz, najłatwiej chyba na nasz profil na Facebooku, przystań muzeum, łamane przez Muzeum Krakowa, również na stronę muzealną, ale najszybciej informacje pojawiają się na profilu facebookowym, a ta szybkość informacji jest związana też z tym, że zależymy od pogody. No niestety czasem musimy z powodu pogody i tej z nieba, i tej z dołu odwołać. Z tej z dołu, czyli na przykład może przyjść wysoka fala, no i nie możemy pływać. Zakaz żeglowania. Tak było w zeszłym roku we wrześniu na przykład, jak przychodziła powódź. Na jakiś czas musieliśmy się wstrzymać, mimo że była piękna pogoda, świeciło słońce, ale był zakaz żeglowania na Wiśle.
Proszę śledzić w takim razie wszelkie doniesienia i informacje. Mateusz Niemiec, Matylda Weidman w studiu Radia Kraków. Bardzo wam dziękuję. No i dziękuję. Życzę tego, żeby każdy rodzaj pogody dopisywał i żebyście nie mieli żadnych perturbacji po drodze. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.